kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kwadrans po godzinie 8, kłonią się Państwu nisko. W naszym studiu dziś nowa wicewojewoda Wielkopolski Beata Maszewska. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
To teraz jeszcze tak gwoli uzupełnienia. Stanowisko drugiego wicewojewody był wakat od lipca ubiegłego roku, kiedy Maciej Bienik zrezygnował ze stanowiska. Pani od tygodnia jest nowym wicewojewodą wielkopolskim. I tak się zastanawiam, czy przejęła Pani bez zastanowienia, czy jednak poprosiła o chwilę do namysłu to stanowisko?
Oczywiście zastanawiałam się przez pewien okres czasu.
Ile sobie Pani dała czasu?
Ten czas trwał około 3 tygodni.
To jest ciężka decyzja tak naprawdę, bo zupełnie zmienia Pani swoje życie zawodowe.
Zdecydowanie tak.
Pewnie nie jedna osoba pytała Panią, dlaczego wojewoda Michał Zieliński wybrał właśnie Panią na to stanowisko. I ja to pytanie muszę zadać. Czy Pani wie, dlaczego zapukał wojewoda do Pani?
Panie redaktorze, myślę, że o tym, że to właśnie ja otrzymałam kredyt zaufania od Pana wojewody, zdecydowało chyba moje doświadczenie, ponieważ największy z 6 sektorów przydzielony mi do pełnienia nadzoru to nadzór nad Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, czyli Wielkopolską Oświatą.
Po prostu oświatą.
A w tej dziedzinie mam przede wszystkim właściwe kompetencje i praktykę.
To ja może powiem, całe życie w oświacie tak naprawdę.
Tak. Potwierdzam, właśnie tak.
Zaczęła Pani jako nauczycielka matematyki.
Dokładnie. Zaczęłam jako nauczyciel matematyki i dlatego te kompetencje są spojrzeniem na oświatę z pozycji zarówno nauczyciela, poprzez spojrzenie dyrektora, po wizytatora kuratorium oświaty. No i przez oczywiście lata doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie zarządzania, w zakresie znajomości prawa oświatowego, dydaktyki, ale także wzmacniania tak zwanych umiejętności miękkich, czyli uważnego słuchania, komunikatywności, sprawnego zarządzania czasem, czy działania na rzecz wspólnego dobra.
Pięknie.
No a ponadto, panie redaktorze, no muszę to podkreślić, że cieszę się poparciem Stowarzyszenia Od Nowa oraz Prawa i Sprawiedliwości. No, a rekomendowana do pana premiera byłam przez pana ministra Grzegorza Piechowiaka.
To są zawsze polityczne stanowiska, więc nie mamy co do tego wątpliwości. Pytanie jest takie, czy trochę nie boi się pani zamienić tego świata szkolnego, jednak bezpiecznego? Teraz była pani przez kilkanaście lat dyrektorem szkoły podstawowej. To jest jednak mimo wszystko stanowisko, na którym można pracować właściwie do końca. A idzie teraz pani na stanowisko polityczne. Wojewodą się nie jest, tylko bywa i można po prostu to stanowisko stracić. Trochę pani wyszła ze strefy komfortu, można byłoby powiedzieć.
No to tutaj zacytuję naszą noblistkę, Wisławę Szymborską. Nic nie zdarza się dwa razy.
Taka szansa, tak? Potraktowała tak pani to?
Tak. A po drugie, wydaje mi się, że jeżeli można coś zrobić dla rozwoju naszej pięknej Wielkopolski, chociażby w zakresie oświaty, to dlaczego nie?
Czyli wojewoda powiedział, pani dyrektor, bardzo proszę, zapraszam na nasz pokład. Będzie pani zajmowała się przede wszystkim oświatą.
Przede wszystkim oświatą.
Ale no, jest trochę ważnych dziedzin, którymi wojewoda wielkopolski się zajmuje. To znaczy, że Michał Zieliński mówi tak, teraz oświata to będzie takie oczko moje w głowie, czy jedna z najważniejszych rzeczy, którymi się powinien zajmować Urząd Wojewódzki?
Urząd Wojewódzki zajmuje się wieloma sprawami. Przede wszystkim Wielkopolska jest ogromnym województwem,
no tak,
więc tych spraw jest przeogromnie dużo. Myślę, że pan wojewoda wszystkie sektory traktuje bardzo poważnie i bardzo odpowiedzialnie.
Tak, ale bierze jako wicewojewodę kogoś, kto jest wprost ze środowiska jednego szkolnego, oświatowego.
Zgadzam się, panie redaktorze, ale być może wynika to z faktu takiego, że oświata jest naszą przyszłością, więc trzeba otoczyć szczególną troskę dzieci.
No dobrze, to zapytam o pani przemyślenia na temat polskiego szkolnictwa, bo ja mam takie różne, bo z jednej strony pewnie na dzień dobry widzę, że szkoła często zastępuje rodzinę. Jest też ważnym takim miejscem kształtowania też pewnych postaw i wychowywania. No, różnie bywa w rodzinach. Wiemy o tym doskonale. Są takie, które bardziej mniej dbają. Ale z drugiej strony myślę sobie o tej ilości materiału, jaką dzieci muszą przyswoić. I ja na dzień dobry 70% materiału co najmniej wyrzuciłbym od razu do kosza, bo to się w życiu do niczego nie przydaje, tylko i wyłącznie do zakucia tak naprawdę. Takie jest moje zdanie. A jakie pani jest ze strony praktyka, który w tym systemie siedział, te programy też widział, przecież przeglądał, nadzorował?
Szkoła jest takim miejscem ustawicznych zmian. W ogóle oświata stale się zmienia w związku z tym, ale zmiana jest bezpośrednio związana z rozwojem. No, szkoła jest miejscem nauki uczniów, ich wszechstronnego rozwoju i my jako nauczyciele, jako dyrektorzy staramy się sprostać tym zadaniom. Jeżeli profesjonaliści ułożyli podstawę programową w takim zakresie, jakim ona obecnie funkcjonuje, no to no, jak najbardziej jesteśmy zobowiązani do jej realizacji. Ja myślę, że we wszystkim, tak jak i w realizacji poszczególnych zadań, które ciążą na osobach nauczających dzieci, we wszystkim musi przede wszystkim funkcjonować zdrowy rozsądek.
No ja nie widzę tego zdrowego rozsądku, kiedy dzieci uczą się jakichś wojnach z tytułów na przykład, bo to zupełnie nijak się ma do tego, co one potem w życiu robią. Takie mam wrażenie.
Ja myślę, że otwartość na świat na pewno dzieciom pomoże i naszym zadaniem jest realizować wiele przedsięwzięć i wiele zajęć takich, które nauczą nas w przyszłości kreatywności, nauczą dzieci kreatywności i pozwolą im spoglądać wielowachlarzowo na to, co się dzieje.
Pani wojewodo, a jak pani ocenia nauczanie zdalne? To, co, z czym mieliśmy do czynienia w dużej mierze przez ostatnie dwa lata, to jest rzeczywistość, do której dzieci musiały i nauczyciele także się przystawić. Rozmawiałem jakiś czas temu z wielkopolskim kuratorem oświaty. On miał bardzo złe zdanie o tym systemie. Mówił, że też powoływał się na badania, choćby norweskie, z których wynikało, że efektywność tego nauczania jest prawie zerowa.
Panie redaktorze, rodzice oddając dzieci do szkoły liczą na to, że ich największy skarb będzie przede wszystkim bezpieczny. Jeśli sytuacja epidemiczna była na tyle niebezpieczna, że uczniowie musieli przejść na nauczanie zdalne, dowodziło to jednemu, że w szkołach nie można zagwarantować w 100% ich bezpieczeństwa.
To nie ulega wątpliwości.
I stąd lepsze było nauczanie zdalne, aniżeli żadne. To powiedzmy sobie jednoznaczne. Na pewno w przeciągu tego pierwszego roku z nauczania zdalnego, do którego musieli się przestawić nauczyciele, oni tak naprawdę osiągnęli Mount Everest, moim zdaniem, z tego względu, że pojęli bardzo dużo umiejętności i na chwilę obecną oni pracują tak profesjonalnie i z takimi narzędziami, że te zajęcia, jeżeli nauczyciel chce, są niezwykle atrakcyjne.
Pani przez pryzmat choćby
swojej szkoły i swoich doświadczeń. Tak,
te kompetencje cyfrowe wzrosły.
Zdecydowanie tak. Jeśli teraz chodzi o spojrzenie z pozycji ucznia, no to powiem jednoznacznie, że każdy doświadczony pedagog doskonale o tym wie, że jeżeli nie ma kontaktu bezpośredniego, jeżeli nie działają emocje w klasie, nie ma tych relacji bezpośrednich, to nauczenie nie do końca jest efektywne. A nie ukrywajmy, przy monitorze takich emocji nie ma.
Czyli zawsze ostatecznie ten czynnik ludzki jest kluczowy.
Nie znam nauczyciela w swojej szkole, który nie woli pracować stacjonarnie i bezpośrednio z uczniem, aniżeli z nami.
Ja myślę nawet, że uczeń też na początku pewnie się była
cieszy.
Radość, a potem po jakimś czasie okazało się, że...
Dokładnie tak. Powiem, że fantastycznym rozwiązaniem było, że przy tym dużej skali niebezpieczeństwa mimo wszystko klasy 1-3, a obecnie klasy 1-4 jednak wróciły do szkół i ich pobyt na zdalnym nauczaniu był jednak krótszy Te dzieci, one są przeszczęśliwe, będąc w murach szkoły i obcując codziennie z rówieśnikami.
Zapytam o bieżące sytuacje. Tak jak pani powiedziała, oświata, szkoła jest bardzo dynamiczna, zmienna. To, co się tam dzieje. Mamy nowelizację prawa oświatowego, ochrzczoną mianem Lex Czarnek. No i pytanie z pani perspektywy. Czy wzmocnienie roli kuratora, bo to przewidują zapisy nowelizacji, to jest szansa dla szkoły, dla rodziców, czy zagrożenie? Bo te głosy są, jak to w polityce, bardzo podzielone. Niektórzy uważają, że no, jest to pewien rodzaj tamy na różne niebezpieczne zjawiska, ale to jest też, inny, że to jest miecz obosieczny, że tak naprawdę można wylać dziecko z kąpielą.
Szanowny panie redaktorze, jako dyrektor tak naprawdę nigdy nie omawiałam zapisów prawa oświatowego, które jeszcze nie obowiązują. I jako drugi wicewojewoda też raczej nie będę tego czynić.
Czyli nie namówię pani jak wiemy,
że obecny stan legislacyjny to oczekiwanie na podpis pana prezydenta. Zatem troszeczkę czekamy. Mhm. Ogólnie tylko mogę ustosunkować się do jednej rzeczy, że uważam, iż ustawa ta przywróci pewną równowagę prawną kuratorium oświaty,
była nierównowaga,
która została zachwiana jakiś czas temu i moim zdaniem stanowić ona może pewien bufor bezpieczeństwa dla dyrektorów szkół. Zwłaszcza tych dyrektorów, którzy dotąd mieli odrębne zdanie, aniżeli ich organ prowadzący.
Mhm. Czyli to jest korzystna sytuacja dla dyrektorów szkół?
Tak, tak uważam.
Ta nowelizacja daje im większe możliwości działania?
Większe bezpieczeństwo.
Uh-huh. A rodzice?
Na stanowisku. A jeśli chodzi o rodziców, to myślę, że ustawa może pobudzić ich większe zainteresowanie się działalnością szkoły.
Uh-huh. Zapytam o jedną jeszcze rzecz, o wielkopolskiego kuratora oświaty, bo to jest bezpośredni nadzór, który pani będzie sprawowała, to o czym pani mówiła.
Tak.
I pytanie, czy ma pani już jakieś pomysły, z jakimi pani przychodzi? No bo zawsze, kiedy mam nowo powołanego urzędnika państwowego, samorządowego, pytam o to, co potem mogę zweryfikować w jakimś tam czasie, czy te pani doświadczenia szkolne, rozumiem. Z czym pani przychodzi?
Panie redaktorze, przepracowałam w kuratorium przeszło 12 lat i tak naprawdę ja znam mechanizmy funkcjonujące w kuratorium oświaty w Poznaniu i mam świadomość, jak trudną pracę wykonują wizytatorzy kuratorium i kierownictwo tego kuratorium. Ci ludzie posiadają bardzo wysokie kwalifikacje i ogromne umiejętności w zakresie swojej pracy i przy tym oczywiście bogate doświadczenie. Może o tym chociażby świadczyć fakt taki, jakby pan zauważył, ile stanowisk burmistrzów, wójtów, starostów, przewodniczących rady czy dyrektorów nadzorujących ZEAS-y zajmują byli wizytatorzy.
To muszę sprawdzić po programie.
Proszę zerknąć i naprawdę to jest bardzo interesujące.
Mamy minutę do końca programu.
Tak, ale nawiązując do pana pytania. Moja dotychczasowa praca z całą pewnością i nabyte kompetencje z całą pewnością pozwalają mi sprawować nadzór nad działalnością wielkopolskiego kuratora oświaty. Chciałabym, aby ten nadzór ze względu na znajomość tematu, on wyglądał w formie skutecznej i sprawnej współpracy przede wszystkim. Dlatego, że ja na tym temacie się znam, w związku z tym możemy coś dobrego dla województwa wielkopolskiego zrobić, pamiętając o udoskonaleniu rzeczy,
coś,
które już są.
A co by pani chciała już wdrożyć na dzień dobry, na teraz?
Na dzień dobry, zajmujemy się tematami związanymi z propozycjami likwidacji niektórych szkół, które są z ogromną tradycją i tym tematem, nad tematem już się pochylamy razem z wielkopolskim kuratorem oświaty.
Beata Maszewska, nowy wicewojewoda Wielkopolski, była gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Bardzo panu dziękuję.
Dobrego
Życzę państwu
dnia.
Miłego dnia.
Kluczowy temat.